Piątkowe pełne kultury stoją i żyją kinem i od tego również zaczniemy dzisiejszą pełną kulturę. Jest ze mną w studiu Adam Krośnicki-Midoń z Kina Nowe Horyzonty. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
I przychodzisz do nas z przeglądem. Z przeglądem nie byle jakim, bowiem jest to przegląd Komu wieje wiatr, czyli retrospektywa filmów Terrence'a Malicka. Twórcy, któremu myślę każdemu zagorzałemu fanu kina nie trzeba przedstawiać i twórca, mało jest takich twórców jak Terrence Malick, którzy mają dosłownie kult wytworzony wokół swojej osoby, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że w Polsce jego postać nie jest aż tak jeszcze doceniona, aż jak w przypadku Hollywood. Czy to była główna motywacja za tym przeglądem?
Na pewno Terrence Malick nie jest owiany taką renomą w Polsce jak w Ameryce, ale dla osób, które jeszcze nie słyszały tego nazwiska, to postaram się, żeby te kilka wejść, które mamy przed sobą, sprawiły, żeby dołączyły do tego kultu. A faktycznie mamy do czynienia z postacią kina wyjątkową, bo mamy do czynienia z mistrzem, arcymistrzem według niektórych, osobę, która jest jakimś jednym z monolitów kina amerykańskiego i która tworząc już przeszło 50 lat nie uległa jakiejś koniunkturze, komercjalizacji, a jednak nadal pozostaje ważnym, istotnym, elektryzującym nazwiskiem w kinie amerykańskim. I wydaje mi się, że fakt, że w jego filmach nadal pojawiają się te największe tuzy hollywoodzkiego aktorstwa, jak Christian Bale, jak Cate Blanchett, jak Rooney Mara, to świadczy o tym, że nazwisko Malicka jest nadal atrakcyjne, pomimo tego, że on na swojej drodze twórczej robił wszystko, żeby pozostać wiernym sobie i żeby nie pójść na żadne kompromisy. To również artysta owiany wielką tajemnicą, w zasadzie będący synonimem jakiejś jednej wielkiej enigmy, co również jest pociągające. I dlatego chciałem i bardzo pragnąłem zrobić tę retrospektywę i czerpię wielką przyjemność z kurowania jej, by móc pokazać drogę. I to nie tylko drogę, jaką przeszły te filmy, ale również drogę, jaką przeszła forma oraz by trochę zbliżyć się do tej aury tajemnicy, która bije od jego filmografii.
No właśnie, Terrence Malick to nazwisko, o którym można by rozmawiać godzinami. Na pewno w dzisiejszej audycji tylko napomkniemy najważniejsze elementy z twórczości tego reżysera, ponieważ niemożliwym byłoby to wszystko zmieścić. Ale zaczynając od takich najbardziej podstawowych informacji, Terrence Malick urodzony w 1943 roku w Waco, swoją drogą 30 listopada, także w niedzielę możemy razem z Malickiem kroić tort i świętować jego 82 urodziny. Na początku zaczynał jako próbował studiował filozofię, próbował napisać doktorat, jednak to mu nie wyszło i tak jego ścieżka kariery potoczyła się na filmy. No i właśnie wydaje mi się, że jest mało takich twórców jak Malick, którzy są tak konsekwentni i niekonsekwentni. I w jego twórczości chyba najłatwiej będzie rozdzielić jego twórczość na trzy takie najbardziej charakterystyczne etapy i myślę, że tymi etapami sobie przejdziemy. Na początku mamy lata 70., kiedy Malick wchodzi w Hollywood. Debiutuje filmem Badlands, następnie mamy film Niebiańskie dni. Nie zatrzymałem się przy Badlands specjalnie, ponieważ cała retrospektywa zaczyna się od Niebiańskich dni i myślę, że temu filmowi możemy się przyjrzeć jako pierwszemu.
Tak, lata 70. to jest moment, w którym, trochę nawiązując do tego anturażu, w którym jesteśmy, Terrence Malick się bardzo ładnie przedstawił nam wszystkim przed milionami słuchaczy. Oba te filmy, ale szczególnie Niebiańskie dni, łączy w sobie motywy bohaterów, którzy muszą uciekać, których życie jest nieustanną tułaczką, które poszukują dla siebie lepszego miejsca. W przypadku Niebiańskich dni ta ucieczka jest spowodowana przestępstwem, którego dokonuje główny bohater. No i potem przemierzając równiny Teksasu w złotym blasku złotej godziny, znajdują dla siebie miejsce na farmie wielkiego ranchera. Tam w sielskiej, niebiańskiej scenerii, no już zaczyna się powoli psuć, ale już na etapie tych dwóch filmów Malick właśnie podejmuje wątki tułaczki, poszukiwania schronienia, poszukiwania raju po zbrodni przedstawia nam swoją filozofię minimalizmu, trochę tworzenia bohaterów, fokusu na lokacje i pierwszoosobowej narracji, które będzie tylko rozwijać i podkręcać w przyszłych dziełach.
Ja pokuszę się o stwierdzenie, że Niebiańskie dni to być może jeden z najładniejszych filmów w ogóle w historii. Naprawdę zdjęcia w tym filmie są oszałamiające i nie bez powodu zostały nagrodzone Oscarem właśnie za zdjęcia. I od Niebiańskich dni zaczniemy całą retrospektywę Komu wieje wiatr, bowiem już 2 grudnia we wtorek we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty będzie można zobaczyć ten film w najlepszych możliwych warunkach, no bo na wielkim ekranie, a takie dzieła, arcydzieła Hollywood trzeba oglądać w jak najlepszych warunkach. Do reszty filmów z retrospektywy przejdziemy już zaraz, także koniecznie zostańcie z nami. Wracamy do tematu retrospektywy Komu wieje wiatr, czyli retrospektywy filmów Terensa Malika. Ze mną w studiu nadal Adam Kraśnicki-Midoń z kina Nowe Horyzonty oraz przede wszystkim kurator tejże retrospektywy. Debiutem Malika, od którego zaczęła się ta cała wielka i piękna przygoda, był film Badlands. Film Badlands, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się na Badlandach, czyli na ziemiach Stanów Zjednoczonych, które są niezwykle ubogie w florę i faunę i na których już nie ma żadnej roślinności. I którymi to bohaterowie zmuszeni są uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ sam film Badlands opowiada historię na wzór filmu Bonnie i Clyde. Zresztą te filmy, premiera obu filmów była dosyć blisko siebie, także Bonnie i Clyde w przypadku Badlands jest takim naturalnym skojarzeniem. I tutaj już w pierwszym filmie zaczyna się taki zalążek tego, co Malikowi będzie towarzyszyć aż do samego końca, czyli opowiadanie historii poprzez naturę, poprzez przyrodę oraz to, jak blisko krajobraz Ziemi jest bliski temu reżyserowi. Jakie ty masz wrażenia co do filmu Badlands, debiutu Terensa Malika?
Istotnie jest tak, że w Badlands Malik poświęca dużo ekranowego czasu naturze, jej życiu i to, jak ona współoddziałuje na bohaterów, ale też pokazuje, że jest filmem, że jest reżyserem kontrastów. Mhm. Mam na myśli to, że te oszałamiające planery, czy nawet urokliwa i ujmująca relacja między bohaterką Sissy Spacek i Martina Sheena bardzo mocno kontrastuje z krwawym żniwem, które pozostawiają za sobie bohaterowie, ponieważ również ich ucieczka jest naznaczona zbrodnią. I to jest, wydaje mi się, że również jedno z kluczowych, kwintesencjonalnych pytań dla filmografii Malika, czyli którymi szczelinami to zło wkrada się do tej idylii przyrodniczej, czy tej właśnie sielskich romansów.
Tak, i tutaj mamy już omówione za sobą, znaczy omówione, oczywiście omówić
zarekomendowane
filmy takiego wielkiego reżysera byłoby ciężko w tak krótkim czasie, ale na film Badlands zapraszamy już 5 grudnia, czyli w przyszły piątek, czyli równo za tydzień, i żeby zmierzyć się z pierwszym filmem tego reżysera, a będzie to, gwarantuję to wam, że będzie to pokaz na pewno bardzo ciekawy, ponieważ osoby, które znają już późniejszą twórczość tego reżysera, mogą się troszkę zdziwić, widząc Badlands po raz pierwszy. Aczkolwiek po tych obu filmach, czyli Badlands i Niebiańskich dniach, następuje chyba jeden z najbardziej charakterystycznych elementów w biografii tego reżysera, to znaczy bardzo długa przerwa, 20 lat nieobecności w kinie przez Terensa Malika, co jest o tyle szokujące, przecież oba poprzednie filmy były jeszcze bardzo ciepło przyjęte, było o nich bardzo głośno i Terence Malik wyrastał jako taki jeden z najbardziej obiecujących młodych reżyserów w Hollywood. Zresztą on też zaczynał mniej więcej w tym samym czasie co Francis Ford Coppola czy Steven Spielberg. Także wydawało się, że Terence Malik będzie jednym właśnie z tych twórców, którzy wraz z nimi rozwiną skrzydła. No ale potoczyło się to wszystko inaczej. I czy faktycznie te 20 lat przerwy w przypadku Malika było takie bezczynne, czy coś tam się działo zakulisowo?
Na pewno nie były bezczynne i na pewno nie były czymś, co w ostatecznym rozrachunku mu zaszkodziły. Faktycznie jest tak, że Malik zniknął z radarów hollywoodzkich i krążyły o nim pogłoski. Wydaje mi się, że coś, co na pewno możemy potwierdzić, to fakt, że jakiś czas mieszkał we Francji, w Paryżu, gdzie wiódł życie ze swoją ówczesną dziewczyną, ale już na etapie Francji jest dużo plotek. Rzekomo miał tworzyć film z Louis Malem, czyli reżyserem Vincenta Schaffot. Rzekomo sam również przygotowywał się do filmu o stworzeniu świata. No ale też na przykład na jednym z bankietów kaneńskich jakaś osoba ze świata filmu stwierdziła, że ścina jego włosy w jednym z paryskich salonów fryzjerskich. Także na pewno Malik odkłada kamerę i ręce ma pełne roboty, bo również zajmuje się filozofią, ale ta jego absencja przez 2 dekady wcale nie sprawiła, że zapomniano o nim. Wręcz przeciwnie, kiedy przygotowywał się już do kolejnego filmu, do Cienkiej Czerwonej Linii, no to po prostu ekscytacja w studiach producenckich, w biurach castingowych, no sięgnęła zenitu.
Dokładnie. I Cienka Czerwona Linia będzie trzecim, jest również trzecim filmem w filmografii Terrence'a Malika, jaki będzie trzecim filmem pokazywanym w ramach jego retrospektywy już 7 grudnia. I Cienka Czerwona Linia jest to film wojenny, aczkolwiek o tym filmie można mówić naprawdę godzinami, też jest naprawdę spora grupa osób, która uważa ten film jako największe dzieło Terrence'a Malika. Aczkolwiek gwarantuję wam, że jest to film wojenny, raczej ciężko go porównać do jakiegokolwiek innego filmu wojennego. Tutaj ten język filmowy Terrence'a Malika jest naprawdę bardzo wyraźny i opowiada tę historię w swój wyjątkowy sposób. Jako taką ciekawostkę jeszcze, żeby może zachęcić widzów niezaznajomionych z Terrence'em, jest masa plotek, masa jakichś tutaj historii zza kulis powstawania Cienkiej Czerwonej Linii. Chociaż, ale niech o tym, jak szalony był to proces produkcyjny, świadczy fakt, że na plakacie możemy od samego góry do dołu zobaczyć nazwiska największych gwiazd Hollywoodu, a niektórzy z tych aktorów pojawiają się w filmie na dosłownie kilka sekund. Ciekawym przypadkiem jest postać grana przez Adriana Brody'ego, która podobno miała być głównym bohaterem filmu, a finalna wersja została przymontowana w taki sposób, że jest on jedynie bohaterem drugoplanowym. Tutaj się ujawnia również kolejna cecha Terrence'a Malika, to znaczy to, jak wiele godzin materiału on kręci w trakcie tworzenia filmów i to, jak dużo czasu spędza nad montażem po to, aby stworzyć z nagranych już zdjęć najlepszą rzecz, jaką jest w stanie. Tak jak wspomniałem, Cienka Czerwona Linia już 7 grudnia we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty, a to reszty przeglądu wrócimy sobie już zaraz. Wracamy do tematu retrospektywy Terrence'a Malika, Komu wieje wiatr. Ze mną w studiu Adam Krośnicki-Midoń, kurator tejże retrospektywy. Omówiliśmy sobie trzy pierwsze filmy w filmografii Terrence'a Malika. Cienka Czerwona Linia po długich 20 latach przerwy. Później po Cienkiej Czerwonej Linii nastąpiła znowu krótka przerwa, aczkolwiek już nie taka długa jak poprzednio. Była Podróż do Nowej Ziemi, aczkolwiek po tym filmie nastąpiło chyba opus magnum. Myślę, że dla wszystkich miłośników Terrence'a Malika, wyznawców jego kultu, film najważniejszy i po prostu jeden z najlepszych w historii. Też wielki nieobecny niestety retrospektywy, aczkolwiek nie można mieć wszystkiego. Tak, Drzewo Życia, Złota Palma w Cannes przede wszystkim, to trzeba podkreślić. Wcześniej był już Złoty Lew w Berlinie oraz masa innych wyróżnień dla Terrence'a. Była nawet Złota Palma dla stricte jego samego za reżyserię. Aczkolwiek faktycznie tutaj Drzewo Życia to jest to największe zwieńczenie jego kariery i największe wyróżnienie. Po Drzewie Życia, bardzo w duchu tego filmu, właśnie wtedy może trzeba zacząć od tego, że przy Drzewie Życia nawiązała się współpraca między Malikiem a Lubezkim, czyli autorem zdjęć do tego filmu. I jakie masz zdanie o tej współpracy?
Wydaje mi się, że Drzewo Życia to jest taki Rubikon, który przekracza Terrence Malik w drodze do formy. On, nawiązując współpracę z Emanuelem Lubezkim, czyli autorem zdjęć do Zjawy między innymi, czy do Birdmana, trzykrotnym laureatem Oscara, począwszy od Podróży do Nowej Ziemi, ta współpraca jest niebywale istotna, ponieważ ona odnosi się trochę do tego, co ja starałem się przemycić w tytule tej retrospektywy, ale że Malik cały czas dąży do uwolnienia i zelżenia na formie. Mam na myśli to, że rezygnuje z takiej tradycyjnej narracji i pomimo tego, że nadal jego filmy prowadzone są z perspektywy pierwszoosobowej, to już ten introspektywny szept jeszcze bardziej szatkuje i zamienia je na takie przebłyski świadomości, momenty przebudzenia, które właśnie począwszy od Drzewa Życia i przechodząc przez trylogię Bezwładu są głównym budulcem jego filmów. I żeby te właśnie przebłyski świadomości, te strzępki unoszone przez wiatr, który biegnie przez szybko biegnące życie, mogły mieć tak filmowy wygląd, no to właśnie tutaj niezbędna była współpraca z Emanuelem Lubezkim, który ja sobie lubię tak myśleć, że on sprawił, że ciężki sprzęt, jakim jest kamera filmowa, jakoś tak przebudował i tak wymasterował, że ona stała się lżejsza niż powietrze. A skoro stała się lżejsza niż powietrze, to mogło opływać bohaterów z każdej strony, zbliżać się i obserwować ich pod takimi kątami, by usłyszeć te myśli, które sobie szepczą w głowie.
Dokładnie. I tak jak do tej pory mówimy o filmach Terrence'a Malika jako o dziełach wielkich, tak po Drzewie Życia następuje pewien zwrot w jego twórczości, kiedy te filmy wychodzą wręcz taśmowo. To jest bardzo pejoratywne określenie, ale po prostu rok po roku dostajemy coraz to nowe produkcje od tego reżysera i tutaj krytyka jest już bardzo podzielona. Są głosy zachwytów, aczkolwiek nie są one już tak liczne jak w przypadku jego poprzednich produkcji. I chyba najlepszym świadectwem tego zjawiska będzie film Song to Song, który będzie pokazywany jako czwarty w ramach retrospektywy już 12 grudnia. Jakie ty masz zdanie o Song to Song? Czy to jest dla ciebie zgrzyt w przypadku Terrence'a Malika, czy nadal ten film uważasz za wybitne dzieło?
No tutaj powiało grozą, ale do wszystkich naszych słuchaczy apeluję. Dla mnie właśnie najciekawszy moment w twórczości Malika to jest ten po przekroczeniu Rubikonu, kiedy on decyduje się na opowiadanie właśnie w ten pewien specyficzny sposób. I tutaj pokazy Song to Song oraz Rycerza Pucharów są bardzo interesujące. Może zacząłbym od Song to Song, bo to jest film, który poświęcony jest branży muzycznej. Więc my przemykamy się przez kulisy producenckie, przez backstage'e oraz głośne widownie wielkich festiwali muzycznych i zresztą zdjęcia do tych filmów zostały zrealizowane podczas autentycznych festiwali muzycznych, więc w tym świecie, którego domeną jest hałas, którego domeną jest głośna kaskada dźwięków, Malik stara się znaleźć jak najwięcej momentów na właśnie te introspektywne przebłyski, zauważenie tego, że ta branża muzyczna jest zdemoralizowana, że ona oferuje jakąś łatwą przyjemność. I w momencie, kiedy na przykład gra piosenka Die Antwoord, no to potem nagle niespodziewanie wchodzi wielka symfoniczna kompozycja Zbigniewa Preissnera lub Wojciecha Kilara i bohaterowie właśnie budzą się z takim przeświadczeniem, że okej, może chodzi o coś więcej niż muzykę, może po prostu należy poszukać jakiegoś ciekawego punktu odniesienia, no ale to jest film obłędnie opowiedziany i obłędnie sfilmowany.
Napomknęliśmy o tym, że Terrence Malick był na bakier z komercjalizacją swojej twórczości i raczej zależało mu na tym aspekcie artystycznym oraz na tym, co chce przekazać, a nie na wynikach w box office. No i właśnie tutaj jest śmieszna anegdotka, śmieszne zestawienie faktów Song to Song, ponieważ ten film, jeżeli patrzeć stricte na finanse, był, nazwijmy to po prostu klapą, nie poszło to najlepiej w kinach, a jest to o tyle zabawne, że jest to film muzyczny z Ryanem Goslingiem rok po La La Landzie, także tutaj Terrence'owi Malickowi na tym ewidentnie nie zależało i bardziej liczył na ten swój przekaz w tym filmie.
Aczkolwiek kręcony był kilka lat wcześniej niż La La Land, bo pomimo tego, że te filmy wychodziły blisko siebie, to Song to Song na stole montażowym spędziło, jeżeli się nie mylę, 6 lat, więc Malick montował 6 lat, by wypuścić po La La Landzie Song to Song, ale po Song to Song oferujemy również aftera w klubokawiarni Recepcja po tym seansie.
Tak, więc wszystko tutaj się ze sobą pięknie łączy. Jeszcze raz przypomnę, 12 grudnia kino Nowe Horyzonty. Zapraszamy na pokaz filmu Song to Song, a do kolejnych dwóch już ostatnich pokazów w ramach tej retrospektywy przejdziemy sobie już zaraz. Jak zapowiedział dżingiel, nadal w tematyce filmowej w pełnej kulturze. Ze mną w studiu Adam Kraśnicki-Midoń, z którym to staramy się przebrnąć krok po kroczku po retrospektywie Komu wieje wiatr. Było Song to Song, czyli już ten, jak ty to nazwałeś, przekroczony Rubikon przez Terrence'a Malika, jego trzeci, myślę, że najbardziej charakterystyczny etap twórczości. No i również w ten styl jak najbardziej wpisuje się kolejny film, który będzie pokazywany na tej retrospektywie, czyli film Rycerz Pucharów.
Rycerz Pucharów, który od samego tytułu trochę przyjmuje sposób opowiedzenia tej historii, ponieważ film jest podzielony na kilka epizodów i tak jak poszatkowane są narracje Malika, tak porządkuje je w jakiś sposób figury kart Tarota, ale też nawiązuje do legendy o rycerzu, który wyruszył w poszukiwaniu kielicha i zbłądził. Ja o tyle bardzo czekam na pokaz Rycerza Pucharów, nie dlatego, że to z niego pochodzi sławetny edit, do którego dodaje się napis ta jedna noc situationship, zanim zdecyduje się zgostować cię na zawsze, bo to właśnie ta scena na plaży między Christianem Bale'em a Natalie Portman właśnie pochodzi z tego filmu, ale ostrzę sobie zęby na coś zgoła bardziej intelektualnego, no bo wspomnieliśmy w pierwszym wejściu, że Terrence Malick jest przede wszystkim absolwentem filozofii, a dopiero potem zajął się filmem. I tą kminę nad możliwościami odczytania Malika, czy on jest bardziej zawieszony w duchu filozoficznym, czy może podczas tej trylogii Bezwładu trochę bardziej opowiedział się po stronie chrześcijańskiego etosu. Porozmawiamy o tym z trzema fantastycznymi gośćmi. Tomaszem Samołykiem, czyli katolickim youtuberem i publicystą, oraz duetem youtuberskim Pstryki z Etyki, Artur Zborowski i Arkadiusz Grzesiek, którzy z kolei w sposób przystępny tłumaczą filozofię i etykę.
Tak tylko napomknę, że na pewno warto będzie zostać w kinowym fotelu po seansie tego filmu, ponieważ z tego co śledzę, to mam wrażenie, że mało kto w Polsce jak Tomasz Samołyk jest w piękny sposób w stanie opowiedzieć o filmografii Terrence'a Malicka. Ten film będzie pokazywany w kinie Nowe Horyzonty 13 grudnia. No i na finał creme de la creme, czyli być może najlepszy z tych filmów już post Drzewo Życia filmografii Terrence'a Malicka, czyli film Ukryte Życie. Do tej pory ostatni film. Miejmy nadzieję, że nie ostatni finalnie. Doczekamy się jeszcze zwieńczenia kariery tego wielkiego reżysera.
Tak, Ukryte Życie, czyli tak zwane Partidazo. To jest film, który miał jak dotąd tylko jedną możliwość obejrzenia go we Wrocławiu na wielkim ekranie i był to American Film Festival 6 lat temu. Przez 6 lat, przechodząc przez pandemię, nie było możliwości zobaczenia tego filmu na dużym ekranie, także teraz wydaje mi się, że jak najbardziej warto skorzystać z tej okazji i to jest moment, w którym Malik nadal jest wierny swym narzędziom i swojemu etosowi pracy, ale ten film z etapu porubikonowego jest na pewno najbardziej przystępny, bo opowiada inspirowaną prawdziwymi faktami historię współczesnego błogosławionego Franciszka Jägerstättera, który decyduje się, no nie daje sobie wręczyć karabinu do rąk i nie chce służyć w nazistowskiej armii i stawiając ten opór staje się jakimś uniwersalnym, bo mam wrażenie, że nie tylko katolickim, ale również pacyfistycznym monolitem. A przez cały film przeprowadza nas również bardzo ciekawy sposób narracja, która opiera się na listach głównych bohaterów, które wysyłają sobie. Także jest to film pełen czułości i pełen takiej dojrzałej, ale wspaniałej miłości.
Też ta narracja prowadzona przez listy wręcz jest pewnym wytrychem dla Terrence'a Malicka, ponieważ w tej aktualnej, współczesnej twórczości Terrence Malick raczej te filmy są mocno cięte. Zresztą nie bez powodu napomniałeś o editach, które wykorzystuje się w licznych rolkach z filmu Rycerz Pucharów. I odnoszę wrażenie, że Ukryte Życie już z tych najnowszych filmów tego reżysera jest najbardziej przystępnym. Oraz jeżeli odpukać, jego ostatni film, czyli The Way of the Wind, miałby już nigdy nie ujrzeć światła dziennego, bo czekamy na to zgoła 6 lat i doczekać się nie możemy, to Ukryte Życie byłoby dobrym zwieńczeniem tej długiej, przepastnej kariery. Jest to film, na który na pewno trzeba koniecznie się wybrać i zobaczyć go na wielkim ekranie. Jest to okazja jedyna w swoim rodzaju, do czego zapraszamy już 14 grudnia o godzinie 18. Ze mną rozmawiał Adam Kraśnicki-Midoń. Dziękuję ci bardzo. Pięknie przeprowadziłeś nas przez tą filmografię Terrence'a Malicka, a nie jest to zadanie na pewno proste.
Dzięki, widzimy się w kinie.